Szkoła podchorążych. Listopad 1943 roku. Po 11 listopada nasiliła się musztra. Ćwiczyliśmy bez przerwy, na postoju i w marszu. Bury był bezwzględny. Czasami w długim marszu, kiedy byliśmy już mocno zmęczeni, krzyczał: "Lotnik, kryj się!" Trzeba było natychmiast paść, czasami w wodę, czasami w błoto, ale rozkaz to rozkaz i trzeba było taplać się w błocie. Każdy starał się jakoś sobie radzić, trzymając się zasady: będziesz sprawniejszy, łatwiej przetrwasz. Jednak nie każdy wytrzymywał ten trud i wtedy prosił o przeniesienie do innego plutonu. Plany komendanta sięgały daleko. Założył partyzancką szkołę podchorążych, do której sam wyznaczył kandydatów. Do tej elity powołał Milimetra, Kima, Bosego, Dżumbę, Rekina, Sfinga, Zaskoczka, Kostka, Sokoła, Wiarusa, Dęba, Dżima i mnie. Miał być to zalążek kadrowy trzeciej brygady i w związku z tym doszły nowe zajęcia – topografia i minerstwo. Dla mnie nastał trudny okres, gdyż na karku coś mi się zaczynało robić. Nie był to zwykły czyrak, ponieważ te znałem z lat chłopięcych, ale coś poważniejszego. Szyja sztywniała i bolała coraz bardziej. Aż trudno było nią obracać. Ćwiczenia i warty stawały się coraz bardziej uciążliwe. Nie chciałem się użalać, ale w końcu zgłosiłem się do lekarza, Lanceta, który mi powiedział, że jest to czyrak wrzodowy, czyli karabumku. Założył mi opatrunek z jakąś maścią i nic więcej, żadnych ulg. Ćwiczyłem i pełniłem wartę jak inni, chociaż moim zdaniem nie powinienem, gdyż miałem gorączkę. Stojąc na warcie, miałem też zwidy. Zdawało mi się, że idzie jakaś tyraliera i wtedy przykładałem karabin do ramienia i celowałem. Postacie jednak natychmiast się rozpływały i nie było do kogo strzelać. Tłumaczyłem sobie, że to tylko majaki i muszę się opanować. Za chwilę znów się pokazywały i tak do końca warty. Lancet nie powinien zezwolić mi na pełnienie warty. Mógłbym strzelić i byłyby kłopoty. Zaczęłoby się dochodzenie. Po jakimś czasie wrzut pękł. Lancet wycisnął dwie szklanki ropy i wtedy wyraźnie mi ulżyło. Z dnia na dzień zdrowiałem i stawałem się sprawniejszy. Cieszyłem się, że chociaż otępiały, mimo wszystko przetrwałem ten kryzys. Oszmiana, grudzień 1943 roku. Wieczorem 18 grudnia 1943 roku z większą drużyną, około 15 osób, pod dowództwem Burego poszliśmy na akcję. Miała to być zasadzka na samochód zaopatrzeniowy wożący co jakiś czas żywność z Wilna do Oszmiany. Nie interesowały nas przewożone rzeczy, ale broń, którą mieli Niemcy eskortujący samochód. Według otrzymanych informacji, ochronę stanowiło 6 Niemców uzbrojonych w broń automatyczną i ona była dla nas celem. W przeddzień spadło sporo śniegu, zrobiło się kopiasto i mroźno. Szło się polną drogą, ciężko jak po piasku. Doszliśmy wreszcie do szosy oszmiańskiej. Murzyn i Gigant, przebrani za Niemców, mieli za zadanie zatrzymać samochód. Reszta weszła kilkadziesiąt metrów dalej do rowu i odpoczywając po forsownym marszu, czekała na zdobycz. Wkrótce usłyszeliśmy warkot samochodu. Przyczailiśmy się w rowie, a Murzyn i Gigant wyszli na środek szosy i gestykulując rękami dawali znać, aby Niemcy się zatrzymali i ich zabrali. Samochód przejechał, minął również nas leżących w rowie, ale po około 40 metrach się zatrzymał. Murzyn z Gigantem podbiegli do szoferki i w tym momencie usłyszeliśmy strzały. Coś się zakotłowało, a z szoferki jak ptaki z dziupli wyskoczyło kilka osób i znikło. Było dosyć ciemno. Światła reflektorów słabo oświetlały tylko przód samochodu. Spod plandeki budy samochodu wysunął się Niemiec i szybko poczołgał się w stronę szoferki. Nie namyślając się długo, odbezpieczyłem karabin i strzeliłem do niego. Nie trafiłem. Usłyszałem krzyk Burego: "Kto to do kurwy za uszami strzela?" Ponieważ byłem tuż przy nim, wskazałem na czołgającego się Niemca. "Aha!" tylko burknął Bury. Niemiec wślizgnął się do szoferki, uruchomił silnik i odjechał. Pozostał po nim tylko zapach spalenizny i zawiedzione nadzieje. Akcja zaplanowana była dobrze, ale zawiodło wykonanie. Na pewno brak nam było jeszcze doświadczenia w przeprowadzaniu takich akcji. Po nieudanej zasadzce, zmęczeni wyczerpującym marszem, dotarliśmy nad ranem do wsi. Przypadkowo tam spotkaliśmy Kima, Zaskoczka, Baśkę, którzy wracając z Wilna przyprowadzili ze sobą kilkunastu chętnych do wojaczki. W grupie tej byli Smutny, Noc, Kot, Soplica, Hultaj, Pantera, Bill, Pilot i inni. Zawsze cieszyliśmy się na widok nowo przebyłych kolegów i teraz też tak było. Szczególnie, że wśród nich zauważyłem kilku z mojego gimnazjum. Porozmawialiśmy trochę i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Około 10 dni przed Bożym Narodzeniem byliśmy w rejonie Turgiel. Nad ranem zakwaterowaliśmy się we wsi Murzyny. Do brygady wrócił Otto. Pełnił wówczas funkcję zastępcy Szczerbca, który wcześniej pojechał w jakiejś sprawie do Wilna i przywiózł ze sobą dwóch cywili. Był to major Dąbek, Kazimierz Radzikowski i Andrzej, Anatol Rymaszewski. Przejezdni wraz ze Szczerbcem, Lancetem, porucznikiem Lemieszem i szefem Maroczym udali się na naradę. Brał w niej udział również kronikarz brygady Leszczyna. Po kilku godzinach narady Leszczyna przekazał nam wiadomość, że chcą pozbawić Szczerbca dowództwa, a na jego miejsce mianować podporucznika Ottona. Wiadomość ta bardzo nas zaskoczyła. Wszyscy byliśmy bardzo przywiązani do Szczerbca i traktowaliśmy go jak ojca. Był wymagający, ale nadzwyczaj sprawiedliwy. W ocenach brał pod uwagę przede wszystkim zasługi położone dla oddziału. Nie było kumoterstwa. Otto natomiast nie cieszył się specjalnym poważaniem. Owszem, był bojowy i odważny, ale zgrywał ważniaka. Zachował duży dystans wobec podwładnych, dając im do zrozumienia, że jest od nich lepszy. Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości najstarsi funkcją partyzanci zwołali naradę. Wiem na pewno, że uczestniczyli w niej Bury, Wiąz, Dżumba, Milimetr i Leśny. Wystosowali oni oświadczenie następującej treści. Po pierwsze, przyszliśmy do partyzantki, aby walczyć z okupantem. Chcemy walczyć jak Wojsko Polskie, a nie być narzędziem w rozgrywkach międzypartyjnych. Wojsko naszym zdaniem winno być apolityczne. Po drugie, aresztować i odebrać broń wszystkim uczestniczącym w naradzie, łącznie ze Szczerbcem. Po trzecie, wyrzucić przyjezdnych oraz Ottona z brygady. Po czwarte, zaproponować Szczerbcowi objęcie dowództwa bez zgody komendy okręgu AK, a w międzyczasie odwołać się do niej o zmianę przesłanej decyzji. Po piąte, w wypadku gdyby Szczerbiec nie wyraził zgody, rozwiązać oddział i przejść z bronią w ręku do brygady Tońki, względnie Łupaszki. Po naradzie okrążyliśmy chatę, gdzie było dowództwo, a następnie Dżuma, Wiąz, Bury i Milimetr wpadli do izby z okrzykiem: ręce do góry, nie ruszać się! Następnie rozbroili wszystkich obecnych w izbie, wyprowadzili Dąbka, Andrzeja i Ottona do innego domu, gdzie zamknięto ich pod strażą. Później odbyła się rozmowa pomiędzy Szczerbcem a przywódcami puczu. Szczerbiec zgodził się nadal pełnić funkcję dowódcy, ale zwrócił uwagę na to, że za pucz mogą partyzantów spotkać przykre konsekwencje. Powiedział, że postara się, omijając drogę służbową, jak się wyraził, tych pierdzi stołków, skontaktować się z komendantem Wilkiem i przedstawić mu ich stanowisko. Nie uczestniczyłem w puczu i nie wiedziałem, że Otto i Andrzej dostali po 20 wyciorów na goły tyłek. Kiedy się o tym dowiedziałem, uznałem, że takie zachowanie nie przystoi żołnierzom. O całym zajściu dowiedziałem się dopiero przed odmarszem. Szczerbiec zwołał zbiórkę i wyjaśnił, że teraz jesteśmy dzikim oddziałem i do czasu wyjaśnienia rozbieżności z komendantem okręgu będziemy samodzielną brygadą. Powiedział też, że ci, którym ta sytuacja nie odpowiada, mogą odejść. Na koniec oświadczył, że zamierza wzmóc działalność bojową. Będziemy robić akcję za akcją. Niech się dowiedzą, do czego są zdolni polscy partyzanci. Po tym przemówieniu nastąpiła ogólna konsternacja. W milczeniu spoglądaliśmy jeden na drugiego i nie wiedzieliśmy, co robić. Po chwili Kim krzyknął z żalem: przyszliśmy do partyzantki, aby walczyć z okupantem jako Wojsko Polskie, a teraz będziemy tylko rebeliantami Szczerbca? Nie wiem, ilu myślało podobnie, ale wówczas nikt nie odszedł z oddziału. Życie partyzanckie toczyło się dalej. Właściwie nic się nie zmieniło, tylko akcji i musztry mieliśmy więcej. W dzień po puczu zakwaterowaliśmy się w pobliżu dużej wsi. Nasza drużyna miała służbę. Tym razem warty nie były zbyt częste, gdyż zmienialiśmy się co 4 godziny. Bywało gorzej. Zimno robiło swoje, a my nie mieliśmy ciepłych ubrań. Gdy po południu wróciłem zziemnięty, zwarty na kwaterę, zastałem komendanta rozmawiającego z dębem. Po zameldowaniu się komendantowi oparłem o stół karabin, a ten z trzaskiem zsunął się na podłogę. Usłyszałem: dwie godziny warty! Tak jest, panie komendancie! Odpowiedziałem i głupio mi się zrobiło z powodu mojej niezręczności, a ze złości łza mi się zakręciła wokół. Poszedłem i położyłem się na snopku słomy. Komendant z dębem powrócili do przerwanej rozmowy, a widać było, że rozmowa była poważna, gdyż obaj mieli zatroskane miny. Po jakiejś chwili komendant podniósł się z siedzenia i powiedział do dęba: chodźmy. A otwierając drzwi dodał: weź ze sobą jastrzębia. Wziąłem ze sobą swój sowiecki karabin i poszedłem za nimi. Weszliśmy do izby, w której był stół nakryty na kilkanaście osób. Za chwilę zjawili się Lancet, Bury, Bosy, Kim, Dżumba, Milimetr, Leśny, Wiąz i Maroczy. Do kolacji usiedliśmy zadumani. Rozmowy było niewiele, jedzenie też nam nie szło. Komendant wstał i podnosząc kieliszek powiedział: niezależnie od tego, czy ja będę generałem, a wy szeregowcami, piję z wami Bruderschaft. Oczywiście aktualny będzie po zakończeniu wojny. Zastanawiałem się, skąd się wziąłem w grupie bunkrowców, ale powoli przyczyny tego wyróżnienia się wyjaśniały. 3 dni po puczu uderzyliśmy na niewielkie miasteczko Taboryszki i majątek o tej samej nazwie. Rozbroiliśmy 6 policjantów litewskich, zabraliśmy towar ze sklepu, a z majątku skonfiskowaliśmy kilka wieprzków, aby było co jeść na święta. Zabraliśmy również kilka rasowych koni dla powstającej kawalerii. Z tymi wszystkimi zdobyczami udaliśmy się do wsi Kamionka, w której spędziliśmy Boże Narodzenie. Zdobyte mydło, sól i inne artykuły komendant polecił rozdać mieszkańcom wsi. Kamionka. Boże Narodzenie 1943 roku. Udaliśmy się do Kamionki, dużej wsi kościelnej, z zamiarem spędzenia tam świąt Bożego Narodzenia. Komendant polecił Milimetrowi, Kimowi, Bosemu i Swingowi zorganizowanie wigilii. Była nad wyraz uroczysta. W szkole, w największej sali, za stołami pokrytymi białymi obrusami, zasiedli partyzanci i zaproszeni goście z pobliskich wsi i majątków. Komendant ze wszystkimi przełamał się opłatkiem, a następnie wyszedł, aby przełamać się ze stojącymi na warcie partyzantami. Gdy wrócił, zaczęliśmy świętować. Po wieczerzy o północy poszliśmy na pasterkę. W pierwszym dniu świąt po południu był kominek, który organizatorom udał się znakomicie. Wielkim uznaniem cieszyła się ułożona przez Kima opera Buffo, w której występowali Kim, Swing, Kruk i Milimetr. Podobały się również pijackie monologi wygłaszane z umiarem przez Swinga. Mnie najbardziej przypadła do gustu karawana, doskonale odtworzono stąpającego po pustyni wielbłąda, a obok idącego Araba, grał go Milimetr, zawodzącego łamiącym się głosem pieśń pustyni. Kamionka, Onżadów i pobliskie okolice zamieszkane były w ogromnej większości przez rdzennych Polaków. Toteż zaproszeni goście byli bardzo ucieszeni i zbudowani tym wydarzeniem. Do późnej nocy były śpiewy i tańce. Wypatrzyłem sobie ładną dziewczynkę i przetańczyłem z nią całą noc. Nareszcie po tylu miesiącach mogłem poczuć bliskość dziewczyny i zapach jej ciała. Na drugi dzień w Piełokańcach spotkaliśmy oddział Tońki, z którym wspólnie działaliśmy przez parę miesięcy. Leśniczówka w Jaszunach. Grudzień 1943 roku. Był ładny dzień. Śnieżek trochę napruszył i zrobiło się biało. Bury z 2 drużynami ruszył na południe. Po paru godzinach dotarliśmy do szosy łączącej Wilno z Jaszunami. Bury kazał mi wziąć 2 ludzi i sprawdzić, czy ten odcinek drogi, wskazał mi ręką, nadaje się na zasadzkę. Wziąłem 2 ludzi, zostawiliśmy karabiny i tylko z bronią krótką poszliśmy na zwiady. Przeszliśmy las wzdłuż szosy. Około 200 metrów od strony Jaszun, w miejscu, gdzie las nie był wycięty, przeskoczyliśmy na drugą stronę szosy i trafiliśmy na leśniczówkę. Weszliśmy do niej. W izbie było parę osób, a żona leśniczego piekła bliny. Dzień dobry państwu, mamy szczęście, że trafiliśmy na bliny, powiedziałem. Dzień dobry panom. Proszę bardzo siadać i się częstować. Kasiu, przynieś śmietanę. A może panowie wolą ze skwarkami? Zapytała. Prosimy ze śmietaną, bo na skwarki nie mamy czasu. Zjedliśmy po jednym dużym blinie i poszliśmy lasem do miejsca wskazanego przez Burego. Zlornetowałem spory odcinek szosy prowadzącej z Wilna. O jakieś 1500 metrów od nas była pierwsza większa górka, na której można było zaobserwować, czy transport jest zabezpieczony i w jaki sposób. Na drugiej górce, oddalonej o mniej więcej 700 metrów, można było się upewnić, czy faktycznie transport nie ma ubezpieczenia. Z drugiej górki kolumna zjeżdżała w dół i wyłaniała się na płaszczyźnie około 300 metrów od miejsca zasadzki. O ile było coś niepewnego, o tyle był jeszcze czas na podjęcie właściwej decyzji. Według mnie było to miejsce wymarzone na zasadzkę. Wróciliśmy do grupy tą samą drogą, którą przyszliśmy. Zameldowałem Buremu, że miejsce na zasadzkę jest bardzo dobre. Mina Burego nie była zbyt uprzejma. Może uważał, że to on sam powinien określić, czy miejsce jest dobre na zasadzkę, czy nie, a nie zwykły partyzant. Ale musiał wykonać polecenie komendanta. Turgiele, 27 grudnia 1943 roku. Od dłuższego już czasu krążyliśmy w okolicy miasteczka powiatowego Turgiele i należało się spodziewać, że wcześniej czy później je zaatakujemy. Turgiele były dosyć dużym miasteczkiem z ośrodkiem zdrowia, pocztą, apteką i sklepami. Znajdował się tam również posterunek policji, który był naszym celem. Akcja została przeprowadzona wraz z oddziałem Tońki w nocy z 27 na 28 grudnia 1943 roku. Przede wszystkim poprzecinane zostały linie telefoniczne. Następnie okrążyliśmy miasteczko i podeszliśmy pod same zabudowania, aby z chwilą wystrzelenia rakiety szybko opanować sytuację. Moment został dobrze dobrany, gdyż, jak doniosła siatka, szykowała się zabawa, na której mieli być policjanci z posterunku. Byłem wówczas w drużynie milimetra, której część miała ubezpieczać szosę od strony Jaszun, a reszta drużyny miała włączyć się do akcji. Zostałem na ubezpieczeniu. Turgiele opanowaliśmy bardzo szybko. Policjanci, którzy zostali na posterunku, poddali się. Kilku rozbrojono na zabawie, część jednak pod osłoną nocy uciekła. W wyniku akcji zdobyliśmy parę samozariadek, 10-strzałowych karabinów rosyjskich, trochę innych karabinów, kilka skrzynek granatów i sporo amunicji. W urzędzie gminy spalono kartoteki kontyngentowe. Jeden z policjantów zgłosił się na ochotnika do nas i przyjął pseudonim Kanarek. To był człowiek o pochodzeniu polsko-litewskim. Był u szefa Maroczego w taborze woźnicą i później w Dziewieniszkach okazał się bardzo pomocny. Stoki, 31 grudnia 1943 roku. Stoki, nieduża wieś przy Lasach Stockich, od pewnego czasu była nękana przez nieproszonych gości. Pojawiliśmy się tam w połowie listopada i wówczas mieszkańcy skarżyli się, że grasują bandy rabunkowe, żydowska i ruska, które ich terroryzują, zabierają drób, świnie i odzież, niekoniecznie dla nich przydatną. Przychodzą co pewien czas, każą sobie płacić haracz. Komendant zapytał: a gdzie oni są? Gdzie się tak ukrywają? No, w tych lasach, ale dokładnie w którym miejscu to my nie wiemy, bo dobrze się maskują. To trzeba się dowiedzieć, my wam w tym pomożemy. Przyszliśmy do wsi 31 grudnia. Zatrzymaliśmy się przy jednej z chat. Za chwilę wyszedł jakiś mężczyzna i poprowadził nas na skraj lasu. Coś tam pokazywał, machał rękami i szybko się ulotnił. Komendant kazał okrążyć spory kawał lasu i tyralierą wejść w niego. Parę dni temu spadł obfity śnieg i grubą warstwą przykrył gałęzie drzew. Las w tym miejscu był wyjątkowo gęsty. Szczególnie dużo było ośnieżonego młodniaka. Śniegu prawie po kolana, iść trudno, a tu, jeszcze przy najlżejszym dotknięciu drzewka, śnieg sypał się za kołnierz, robiło się nieprzyjemnie. Brnąłem przez las, klnąc pod nosem, buty mokre, za kołnierzem mokro, tyraliera w tym gąszczu rozerwała się i straciłem kontakt wzrokowy z sokołem z prawej i z Danem z lewej strony. Po przejściu kilkudziesięciu kroków las zaczynał się rozrzedzać, a ja zobaczyłem ślady butów z różnych stron i wydeptaną ścieżkę prowadzącą do rozłożystego drzewa, o które były oparte karabiny. Chwila wahania. Nie wiedziałem, co w tej sytuacji zrobić. Chciałem wystrzałem w górę dać znać, że natrafiłem na bunkier. W tym momencie jednak ktoś wyszedł z bunkra, chwycił za karabin i schował się za jodłę. Namierzyłem w ciemny punkt i strzeliłem. Hojniak zachybotał. Jednocześnie ze wszystkich stron zaczęły padać strzały. Widocznie natrafiłem na miejsce, gdzie było więcej takich ziemianek. Gdy podchodziłem do bunkra, usłyszałem głos doktora Lanceta. Kto to strzelał? Jastrząb, panie doktorze, odpowiedziałem. Na to odrzekł. Dobrze strzeliłeś, bo w samo serce trafiłeś. Nie sprawiło mi to specjalnej satysfakcji. Zjawił się też komendant. Chciałem wejść do bunkra, ale nie pozwolił i kazał dostać się do niego od góry. Gdy rozebraliśmy go, znaleźliśmy w środku trzy trupy, z których jeden miał na szyi zaciśnięty pasek. Chyba sam odebrał sobie życie. Mikuliszki, 8 stycznia 1944 roku. Śnieg, mrozem ścięty, stwardniał tak bardzo, że wytworzyła się powłoka, po której można było iść. Sporadycznie któremuś z idących wpadła głębiej noga i wtedy z ust dobywały się siarczyste słowa. Dwa oddziały partyzanckie, Tońki, 6. Brygada i Szczerbca, 3. Brygada, od jakiegoś czasu działające razem, przemieszczały się w kierunku południowym. W tym momencie Szczerbca zastępował Bury, a Tońkę Szczepcio, ponieważ obaj komendanci zostali wezwani do Wilna na odprawę. Około 2 kilometrów przed Mikuliszkami, we wsi Łopiejki, zakwaterował oddział Tońki, a w kolonii Łopiejki zwiad kawaleryjski. My poszliśmy dalej. Gdy dotarliśmy do przedpola Mikuliszek, robiło się już szaro, a w powietrzu unosiła się gęsta mgła. Widoczność była słaba. Idąc do wsi, Bury zauważył po prawej stronie drogi, obok łaźni, dużą jamę i kazał Tuzowi tam wejść i pełnić wartę. Później rozstawił następne posterunki, zwykle robił to sam, i zarządził musztrę luźną. Byłem sekcyjnym w drużynie Bosego, który kilka dni wcześniej został drużynowym. Ciekawiło mnie, jaka będzie jego komenda. Jednak komendę też dobrze wydawał. Gdy zmordowani kończyliśmy musztrę, słońce już nieźle świeciło, a w jego promieniach kryształki zmrożonego śniegu błyszczały jak małe brylanciki. Rozpoczynał się piękny, słoneczny dzień, 8 w tym roku. Po luźnej musztrze przydzielono nam kwatery, a Bury znów zarządził szkolenie. Tym razem z bronią automatyczną, która była w naszym posiadaniu. Szkolenie prowadzili przeważnie drużynowi. Naszej drużynie została przydzielona kwatera przy drodze, na wzgórku przy wschodnim skraju wsi, kilkadziesiąt metrów od głównych zabudowań. Skończyły się właśnie wykłady o broni. Drużynowy jeszcze nie wrócił ze szkolenia, a my przygotowywaliśmy się do śniadania. Jedni się myli, inni doprowadzali ubrania do porządku. Gospodyni krzątała się przy śniadaniu, tylko gospodarz stał przy oknie i uporczywie przez nie wyglądał. W pewnym momencie powiedział: zobaczcie, panowie, od lasu na saniach jedzie jakieś wojsko. Nie zwróciliśmy specjalnej uwagi na te słowa. 7 sań, wyładowanych wojskiem, jechało z tego samego kierunku, z którego przyszliśmy. Ubrani byli tak samo jak nasi. Nie mieli białych kombinezonów ochronnych. Byliśmy pewni, że to oddział Tońki do nas dołącza. Jednak gospodarz nadal uporczywie stał w oknie i się przyglądał. Gdy do okna podeszła jego żona, zauważyłem zatrwożenie na jej twarzy. Wtedy i mnie coś zaniepokoiło. Wyszedłem na zewnątrz, stanąłem za węgłem i nasłuchiwałem. W pewnym momencie dotarł do mnie ledwie słyszalny głos litewskiej komendy. Wtedy nabrałem pewności, że te sanie wyładowane wojskiem litewskim stanowią ostatnie skrzydło okrążenia oddziału. Już bez żadnej wątpliwości wbiegłem do sieni i krzyknąłem: chłopcy, alarm! Pod osłoną wiklinowego płotu dobiegłem do kwatery Kima, w której stacjonował Bury. Zanim wbiegłem po schodach do izby, wyszedł Kim, spojrzał tylko na mnie i wiedziony jakąś intuicją krzyknął: chłopcy, alarm! Wychodzić! Wysypali się z chaty chłopaki, a z nimi Bury, który załadował rakietnicę i odpalił czerwoną rakietę, aby dać znać Szczepciowi o niebezpieczeństwie. Uważając, że spełniłem swoje zadanie, pobiegłem do chlewików i wtedy usłyszałem pojedynczy strzał, a potem posypały się całe serie z broni maszynowej wroga. Jednocześnie zaczęły gdakać RKM-y Dłuższego i Wiarusa. Zdążyłem jeszcze zauważyć, że reszta mojej drużyny również pod osłoną wiklinowego płotu wycofała się do wsi i zajęła stanowiska ogniowe. To właśnie ci żołnierze stanowili pierwszą linię obrony prawego skrzydła. Z Wernesem, który do mnie dołączył przy chlewiku, zaczęliśmy strzelać do zbliżających się od strony rzeki mareczanki postaci. Strzelałem z prawej strony chlewika, Wernes z lewej. Chyba było mu nieporęcznie, gdyż podbiegł do mnie i powiedział: zamieńmy się stanowiskami, bo mi ręka zdrętwiała. Zamieniliśmy się pozycjami i więcej już go nie widziałem. Zginął. Wytworzyła się ciekawa sytuacja. Tyraliera nieprzyjacielska wyszła z lasu na otwarty teren, aby dotrzeć do wsi. Przyciśnięta naszym ogniem, zaległa między lasem a wsią i nie mogła się wycofać. Chociaż przeciwnicy byli w białych kombinezonach, stanowili widoczny cel. Szybko został oczyszczony prawy odcinek skrzydła. Na pewno każdy z leżących został kilkakrotnie trafiony, ale nie sposób było sprawdzić, czy to trup, czy jeszcze żywy, więc się strzelało. Na moim odcinku ucichło. Przeskoczyłem na lewą stronę wsi i obok stodoły zobaczyłem Hultaja strzelającego zza płotu i Burego, który biegał od węgła do węgła stodoły i wykrzykiwał, tylko nie wiem do kogo: chłopcy, nie dajmy się, zwyciężymy! Patrzyłem na niego trochę zdziwiony i zastanawiałem się, gdzie są jego żołnierze, z którymi kwaterował. Widać pogubił ich, a teraz miotał się od węgła do węgła. Dobiłem do Hultaja. Dwa zabudowania łączył drewniany płot i zza tego płotu strzelaliśmy do bliżej leżących z tyraliery. Była to ciężka strzelanina, gdyż zgrabiałymi z zimna rękami trudno było wprowadzić nabój do komory nabojowej. Zaciskając z bólu zęby, skupieni, strzelaliśmy. Hultaj w pewnym momencie w uniesieniu wykrzyknął: o skurwysyn, dostał, widziałem jak dostał. Krzyknął to jakby do siebie i strzelał dalej. Po pewnym czasie z głębi skrzydła doleciały do nas okrzyki: hurra, hurra, naprzód! To oddział Tońki ze zwiadem kawaleryjskim szedł nam z pomocą. Uderzyli na nieprzyjaciela z prawej flanki i był to morderczy cios. Decydujący moment w tej walce. Szala zwycięstwa przechyliła się na naszą stronę. Jednak okupiona została śmiercią Szczepcia, zastępcy Tońki i jeszcze kilku żołnierzy. Nieprzyjaciel zorientował się, że jest źle i z ataku przeszedł do obrony. Niektórzy żołnierze z nieprzyjacielskiej tyraliery zaczęli się wycofywać i stali się dla nas łatwym celem. Coraz donośniej dochodziły do nas okrzyki: hurra, hurra! Więc z Hultajem wyskoczyliśmy naprzód na otwarty teren. Bury gdzieś się zapodział. Połączyliśmy się jeszcze z kilkoma kolegami: Rysiem, Burzą, Milimetrem, Gigantem, Murzynem i parliśmy przed siebie. Gdy dobiegliśmy do dębu, zostaliśmy przyciśnięci do śniegu silnym ogniem. Nieprzyjaciel jeszcze kąsał. Ryś został trafiony w jądra i wił się z bólu. Hultaj i Gigant chwycili go pod ramiona i odciągnęli z pola walki. Za chwilę dostał w rękę Gigant. Odziedziczyłem po Rysiu MP i usiłowałem z niego strzelać. Oddałem serię z automatu, ale kule posypały mi się pod nogi. Automat był rozkalibrowany, więc szybko sięgnąłem po swój sowiecki karabin i dalej z niego strzelałem. Coś mnie ogłuszyło. Myślałem, że ktoś mi nad głową strzela. Nieprzyjemne uczucie. Dojrzałem tylko, jak Gigant, transportujący rannego Rysia, zgiął się i upuszczając rannego, chwycił się za rękę. Wtedy podskoczył Milimetr i z Hultajem przenieśli Rysia w bezpieczne miejsce. Gigant, ranny w rękę, przyczołgał się pod dąb i powiedział: dostałem w łapę, ale chyba nic strasznego, bo nie czuję specjalnego bólu. Pojedyncze strzały i serie z broni automatycznej rozlegały się wokoło. Trudno było się zorientować, kto i gdzie strzela. Jak myśliwi w napięciu, wyszukiwaliśmy właściwego celu. W tej plątaninie nie trudno było strzelić do swojego. Trzeba było mieć oczy otwarte. Z lewego skrzydła, ale już bliżej drogi, dało się słyszeć: hurra, hurra, naprzód! Poderwani okrzykami skoczyliśmy do przodu. Po drodze dołączyli ci, którzy w pojedynkę wyskoczyli do przodu. Tam znaleźli dogodne stanowisko i ostrzeliwali przedpole. Parliśmy naprzód sporą grupą w stronę Brzeźniaka, skąd dochodziły okrzyki i strzały. Nagle zza kopca wyskoczył oficer niemiecki z czeskim szmajserem i nawet nie odstrzeliwując się, uciekał w stronę zabudowań. Zaczęliśmy strzelać do niego, jego los był przesądzony. Każdy z nas chciał trafić, żeby zdobyć ten szmajser, marzenie każdego partyzanta. Strzelaliśmy w biegu, więc pośpiesznie i chaotycznie. Niemiec ciągle biegł dalej. Dopiero Burza, który pozostał nieco z tyłu, przyklęknął, spokojnie wycelował i strzelił. Niemiec, dobiegający właśnie do płotu zagrody, zawisł na nim. Burza podbiegł do niego i zgodnie z prawem partyzanckim zabrał mu szmajser i parabelum, które jednak po zakończeniu walki przy podziale łupów musiał oddać Tońce. Nas to już jednak nie interesowało. Pobiegliśmy w stronę Brzeźniaka, skąd dochodziły jeszcze pojedyncze strzały i jakieś niewyraźne krzyki. W powietrzu unosił się zapach prochu i krwi. Samorzutnie utworzyliśmy tyraliery, aby przeczesać Brzeźniak. Zbliżyliśmy się do miejsca, skąd słychać było odgłosy strzałów i jakieś pokrzykiwania. W pewnym momencie zobaczyliśmy rekina klęczącego ze zdobytym RKM-em na piersiach. Krzyczał i wskazywał zakrwawioną ręką, skąd dochodziły strzały. Udaliśmy się we wskazanym kierunku, ale tam byli już partyzanci 6. brygady, więc zawróciliśmy i zaczęliśmy przeczesywać teren w poszukiwaniu rannych lub zabitych i broni. W tym czasie Bury rozstrzelał wziętych do niewoli jeńców litewskich. Rannego Niemca z listem ostrzegawczym wysłano do Oszmiany. Zapadł zmierzch i około 16 została zakończona akcja. Zgromadziliśmy się wokół chaty, w której Lancet opatrywał rannych. Było ich w przybliżeniu 20. Pomagały mu w tym gospodynie, rwały płótno na bandaże, przemywały i bandażowały rany, a czas naglił. Bury z Dziewicem podzielili między oddziały zdobytą broń i uzgodnili z Lancetem, którego z rannych i gdzie wyprawić. Ciężko rannych, Bogdana, Okonia, Rysia, Soplicę, Zaskoczka, Borsuka należało odwieźć do Wilna, by zapewnić im fachową pomoc chirurgiczną i stałą opiekę. Do konwojowania rannych na Meliny do Wilna wyznaczono Szczupaka, Burzę i Szkraba. Lżej ranni, Dziewic, Rekin, Sokół, Joe, Gigant i inni zabrali się razem z oddziałem, aby jak najszybciej oddalić się od miejsca walki i po drodze się gdzieś zamelinować. Około godziny 20 ruszyło z Mikuliszek 20 sań w kierunku południowo-zachodnim. 10 sań zabrano z pobliskiej wioski leżącej na trasie odskoku. Całodzienny trud, najpierw intensywna musztra, a później ciężka walka i penetracja terenu, nadwyrężyły nasze siły. Głodni, zmęczeni, nieodpowiednio ubrani do takiego kuligu, wśród zasp i zawiei, przy 20-stopniowym mrozie, odskoczyliśmy aż pod Woronowo koło Lidy, na ziemię nowokrócką. Po pokonaniu 40-kilometrowej trasy zatrzymaliśmy się w przyjaznej, ale bardzo biednej wsi, gdzie brakowało nawet chleba. Traf chciał, że akurat prosto z marszu poszedłem na wartę, gdyż nasza drużyna miała służbę. Nazajutrz miejscowa siatka dostarczyła nam trochę żywności i nakazała, abyśmy jak najszybciej opuścili ten rejon z uwagi na możliwość starcia z którymś z ich oddziałów. Szczerbiec i Tońko 12 lub 13 stycznia wrócili z odprawy w Wilnie. Witając się z nami, komendant każdemu podziękował za dzielną walkę w Mikuliszkach. Byliśmy dumni z odniesionego zwycięstwa, ale wyczuwaliśmy, że gdyby wtedy był z nami komendant, inaczej mogłyby się potoczyć zdarzenia. Nie sądzę, żeby po wyczerpującej musztrze, jaką zaaplikował Bury, komendant wyraził zgodę na szkolenie z bronią automatyczną jeszcze przed śniadaniem. Drużynowi zostawili swoich żołnierzy i poszli szkolić innych. W tej bitwie nie było dowódcy. Obrona utworzyła się samorzutnie. Gdyby nie roztropność i odwaga poszczególnych partyzantów, przeważnie byłych harcerzy, ten bój mógłby się źle zakończyć. Szczególną inicjatywą wykazali się Dłuższy i Wiarus. Szybko zorientowali się w sytuacji, znaleźli dogodne stanowiska i siejąc ogniem ze swoich dziekcjariewów, przycisnęli do ziemi nieprzyjaciela. Dało to innym partyzantom możliwość zorganizowania obrony. Bury, bardzo dobry w szkoleniu, nie zdał egzaminu jako samodzielny dowódca. Nie potrafił w odpowiednim momencie pokierować walką swoich żołnierzy. Chociażby wtedy, kiedy z pomocą docierała do nas 6. Brygada Tońki, powinien przyłączyć się do większej grupy i nią dowodzić. W walce zastosować to, czego cały czas uczył. Ty skacz, ja strzelam, lub odwrotnie. Partyzant powinien być chytry i przyczajony. Za mało nas było, aby walczyć na otwartym terenie i na wroga iść całym oddziałem z okrzykiem hura, hura. W ten sposób niepotrzebnie narażano życie wielu partyzantów. Gdy wydawało się, że bitwa już się skończyła, odnalazł się Bury i napotkanych partyzantów wysłał na poszukiwanie broni porzuconej w czasie walki. Nie przewidział, że gdzieś za krzakami mogą czaić się niedobitki i stamtąd strzelać. Tak został ranny Soplica, Bogdan, Okoń i inni, razem około 10 partyzantów. Jeśli chodzi o jeńców, to też były różne odczucia. Bóg, honor, ojczyzna, te hasła przyświecały nam w domu, w szkole i w harcerstwie. Tymczasem nasz dowódca rozstrzelał wziętych do niewoli jeńców. Było to dla nas niezrozumiałe. Nie pomyślał o tym, że za tych kilku rozstrzelanych jeńców Niemcy mogli spalić wieś i wymordować jej mieszkańców. Moim zdaniem bardzo źle się stało, że nie było naszego wspaniałego dowódcy Szczerbca.